Chciałbym bardzo serdecznie poprosić Ciebie, Grzegorzu, abyś powiedział tą konferencję. Grzegorz jest jezuitą, jest prezbiterem. Dużo się udziela na blogu, nie tylko na blogu, w internecie, można go spotkać. Dość często, kiedy też przeglądam Facebooka, widzę wiele wpisów. Grzegorz jak gdyby chce zachęcać, pobudza. Wiele razy myśli, które też czytałem, są takie, aby pomyśleć rzeczywiście, aby się zastanowić. Więc witamy Cię jeszcze raz, Grzegorzu, zapraszamy, abyś wymówił do nas słowa.
Ja jestem kurduplem, więc sobie tutaj stanę wyżej, żebyście mnie widzieli. Dużo was jest. Jak się tu siedzi w pierwszym rzędzie, to się nie widzi. Jak gadam, to zawsze piska, więc duży luz. Gadanie to jest ostatnia rzecz, do której ja się nadaję, naprawdę. Wbrew pozorom to nie jest coś, co wyssałem z mlekiem matki, ale taki mam zawód, że muszę gadać. W związku z tym spróbuję wam coś powiedzieć. Potraktujcie to jako, zresztą to w tej konferencji później wyjdzie, takie przypomnienie najważniejszych sobie rzeczy, które są bardzo proste, ale z perspektywy wiary w Pana Jezusa są bardzo istotne i bardzo potrzebne. A więc na początek chciałbym zaproponować, żebyśmy sobie wszyscy zrobili takie małe ćwiczenie pamięciowe i spróbowali przypomnieć swoje początki z Panem Jezusem. Jak komuś pomoże, to niech sobie zamknie oczy i spróbuje sobie przypomnieć te początki, te pierwsze momenty, kiedy zdecydowaliśmy się w jakiejkolwiek formie nominacji, denominacji i w ogóle iść za Panem Jezusem. Więc przypomnijmy to sobie. I przypomnijcie sobie, jak na początku wydawało się to wszystko proste. Znaczy spotkaliśmy Jezusa, o którym nam ktoś opowiedział, przeczytaliśmy o Nim i wydawało się, że On będzie kimś, kto... Tak po prostu było. Wytłumaczy nam w prosty sposób całe nasze życie. Wszystko to, co się w tym życiu dzieje. Będzie odpowiedzią, jak to ładnie się w klasówkach pisze, na wszystkie nasze pytania. Przypomnijcie sobie to, bo to jest bardzo dobre uczucie i bardzo ważne uczucie z naszej przeszłości. Może niektórzy z bliskiej przeszłości, ale z tego, co widzę, to większość z nas to chyba już długo za nim idzie. A potem przypomnijcie sobie te pierwsze momenty, w których przychodziły głosy, ale żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie chodzi mi o chorobę psychiczną, tylko te głosy najpierw z zewnątrz, które w postaci, nie wiem, różnych osób, różnych mediów mówiły nam, że to nie ma sensu, że to jest coś, co się nam wydaje, coś, co sprawia, że tylko łatwo sobie tłumaczymy rzeczywistość, tylko łatwo sobie tłumaczymy nasze trudne momenty. A potem pojawiły się inne jeszcze głosy, te wewnętrzne, które w naszym sercu nam mówiły, że nam się to wszystko wydaje. I tutaj oczywiście możemy sobie też popatrzeć od razu na to, kim jesteśmy w życiu. To jest ten sam mechanizm, tak? Niektórzy tu są mężami, żonami, księżmi, pastorami, różnymi osobami. Różne rzeczy robimy w życiu. I z jednej strony mieliśmy takie przekonanie, że to, kim jesteśmy, jest fajne, jest dobre, ale pojawiły się te głosy, które właśnie z zewnątrz, wewnątrz nas stwierdzały, że to nie ma sensu. A potem jest jeszcze trzeci etap, w którym bardzo się angażujemy w różną aktywność, robimy bardzo dobre rzeczy, bardzo Boże rzeczy. I tutaj znowu sięgnijmy pamięcią do naszej roboty, do tego, kim jesteśmy i co robimy. I przypomnijcie sobie takie momenty, w których zapominamy, dla kogo to robimy. Że robimy dobre rzeczy, robimy Boże rzeczy, mówimy o Panu Jezusie, ale zapominamy o Nim samym. Zapominamy o tym, który jest na początku naszego powołania, naszej drogi z Nim. Pojawia się, mówię o tym wszystkim dlatego, że pojawia się w naszej wędrówce wróg. I bynajmniej nie jest to diabeł, bynajmniej nie jest to szatan. Największym wrogiem chrześcijanina, człowieka, który idzie za Panem Jezusem, jest brak pamięci. Skleroza taka wrodzona. Zobaczcie, ile wraz w naszym życiu pojawiło się takie pragnienie, żeby robić wielkie rzeczy dla Niego. żeby zawalczyć z całym światem o Pana Jezusa dla tego świata tak naprawdę. Walczymy z światem, dla świata Pana Jezusa chcemy wprowadzić, ale dobra, właśnie jest w nas takie wielkie pragnienie, żeby robić wielkie rzeczy i zapominamy. Pamiętacie taką opowieść z Księgi Wyjścia o Złotym Cielcu? Myślę, że wszyscy ją dobrze pamiętamy. To jest dokładnie ten mechanizm. Cudowne wyprowadzenie z Egiptu. Pan Bóg powołuje lud do tego, żeby za nim poszedł. To jest ten nasz początek. Potem są cudowne wydarzenia na pustyni. Pan Bóg ich wyprowadza. Pan Jezus też w sumie. Wyprowadza ich z tego wszystkiego, co jest niewolą. Robi to w cudowny sposób. Karmi ich i tak dalej. Znamy te wszystkie historie. Dochodzą w końcu do góry Choreb. Mojżesz idzie do góry. Widzą błyskawice. Wielkie rzeczy się dzieją. I co? I po paru dniach robią sobie cielca. Zapominają wszystko. Zapominają wszystkie cudowne rzeczy, które się w ich życiu wydarzyły. Co więcej, zapominają, i to jest straszne, o celu, do których Bóg ich wyprowadza. Do ziemi obiecanej. Bóg bardzo często w Biblii mówi nam o tym, że mamy pamiętać. Święty Paweł w liście do Hebrajczyków mówi o tym, żebyśmy, każe nam wręcz patrzeć na Jezusa. To jest Hebrajczyków 12:2-3. A co to znaczy patrzeć na Jezusa? To znaczy, że mamy robić sobie powtórki, że mamy patrzeć na Jezusa i przypominać sobie całą historię, która jest naszą historią. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa, to nie chodzi tylko o podziwianie Jego osoby, ale chodzi o to, żebyśmy od razu włączali pamięć o tym wszystkim, co Bóg dla nas zrobił. Popatrzcie, że patrzeć na Pana Jezusa to patrzeć na krzyż. Patrzeć na to, co się wydarzyło na krzyżu. Ładnie podzieliliśmy historię na to, co się działo przed krzyżem i po krzyżu. Przed Chrystusem i po Chrystusie. Tylko żeby to się nie stało pustym religijnym gadaniem, musimy sobie przypominać, co się wydarzyło w życiu Pana Jezusa przed krzyżem. Całą Jego historię. A co to było? Zobaczcie, że dobrze o tym wiemy, że krzyż, męka, śmierć Pana Jezusa jest tylko konsekwencją tego, jakim był człowiekiem, co robił w czasie swojego ludzkiego życia. To, co robił, to jak robił, to jak rozmawiał z ludźmi, jak się odnosił do ludzi, doprowadziło go do tego, że go zabili. A dlaczego tak robił? Bo odkrył, że ma w swoim sercu zapisaną niesamowitą historię, którą mu tam ojciec wpisał. Powołanie do wielkiej przygody. To jest dokładnie to, do czego wzywa nas też ojciec, żebyśmy mieli z nim wielką przygodę. Jezus o tym nie zapomniał. Co było tą przygodą? To, że bardzo prosta rzecz. Zobaczcie, bardzo prosta rzecz. Przygodą Pana Jezusa było to, że przyszedł na ziemię i miał powiedzieć ludziom tylko tyle, że Bóg jest miłością. To jest cała misja Jezusa. Bez udziwnień, bez wielkich rzeczy, bez wielkich historii. Wszystko, co zrobił Jezus, można zawrzeć w tym jednym haśle. Bóg jest miłością, Bóg jest dobry dla ludzi i chce się taki pokazać. I za to Go ukrzyżowaliśmy. Pan Jezus, nie wiemy tego, czy wiedział, jaką śmiercią umrze, kiedy umrze. To nie było jakby istotne w Jego historii. Ważne było to, że miał pasję. Że był człowiekiem, był mężczyzną, który miał pasję. I ta pasja doprowadziła go do tego, że go ukrzyżowaliśmy. Pasją Jezusa było, tak jak powiedziałem, mówić ludziom, pokazywać, że Bóg jest miłością, ale też zapalać innych do tego, żeby zechcieli innym opowiedzieć o tym, jaki jest Ojciec. Mówiłem wcześniej o pamięci. Zobaczcie, że my nie tyle zapominamy o Jezusie, nie tyle, że zapominamy o Panu Bogu. Diabeł nie jest aż tak głupi, żeby nam sączyć do głowy takie myśli, w których mówi zapomnij o Panu Bogu, bo wie, że my tego nie zrobimy. Raz, że żyjemy w kraju pełnym symboli, które nam przypominają o tym, że Bóg jest, tak? Więc jakby z tej strony nas nie ugryzie, ale o czym zapominamy? Podsuwa nam zapominanie o tym, że jesteśmy powołani do wielkiego romansu, że jesteśmy powołani do wielkiej czułości, bliskości z Panem Bogiem. To jest nasze doświadczenie. My nie przestajemy wierzyć w Boga, ale zaczynamy albo przestajemy pamiętać o tym, że to, co nazywamy wiarą, jest powołaniem nas do bardzo intymnej relacji z Nim. I tu się wykładamy chyba wszyscy. Z tego się biorą nasze grzechy i słabości, że zapominamy o tym, że Ojciec nas wzywa do czegoś bardzo intymnego, do czegoś, co jest nie wyznawaniem religii, ale nawiązaniem romansu z Panem Bogiem. Ja wiem, że niektórzy, jak słyszą takie słowo, to ich trzepie, szczególnie faceci. No bo jak tutaj nawiązać romans z kimś, kto przyszedł w ludzkim ciele, jeszcze w ciele mężczyzny, ale czy to nam się podoba, czy nie, to takie jest nasze powołanie, żeby być blisko Pana Boga. Dlatego pamięć jest tak bardzo ważna w chrześcijaństwie, żebyśmy pamiętali te wszystkie dobre rzeczy, które Bóg zrobił i które jeszcze zrobi i do czego nas wzywa. Naprawdę musimy się zgodzić na to, i to jest zawsze nasza osobista decyzja, że żeby nie przeżyć swojego życia byle jak. To znaczy właśnie nie pamiętając o tym, do czego Bóg mnie powołuje. Człowiek, który traci pamięć, żyje byle jak, bo nie wie skąd pochodzi, bo nie wie kim jest i w konsekwencji nie wie do czego idzie. Mówię to dlatego, że jesteśmy powołani do, według Ewangelii, do powolnego wzrostu. Pamiętacie te wszystkie przypowieści o ziarnie wrzuconym w glebę? To jest obraz naszego życia. Jesteśmy powołani do tego, żeby powoli wzrastać. Ale zanim wzrośniemy, patrząc na ten obraz ziarna, musimy zgnić. Taki jest etap. I mówię to jako ktoś, kto sam gnije. Kogo ludzie czasami chwalą, tak, Piotrek mi taki ładny wstęp zrobił, ale w rzeczywistości jestem człowiekiem gnijącym. Mocne słowo. Ale zobaczcie, że kiedy ziarno siedzi w glebie, kiedy siedzi w ziemi, to nie wie, że gnije, bo ziarno nie ma świadomości tego, kim jest. Zapewne gdyby miało świadomość tego, kim jest, to odczuwałoby tylko i wyłącznie coś przykrego, coś takiego, no, co się może wiązać właśnie z gniciem, tak? Coś, co jest przykre. Wszystko, co jest naszą przeciwnością, wszystko, co jest trudnym momentem, wydarzeniem w naszym życiu, jest gniciem ziarna w nas, po to, żebyśmy mogli wzrosnąć w Panu Bogu. Ktoś powie, fajny obraz, tylko jak to przeżyć? No właśnie, mając pamięć, ziarno to wiemy już dzisiaj z perspektywy XXI wieku, Pan Jezus tego jeszcze nie wiedział i Paweł też, ziarno ma w sobie zapisane DNA, tak? Ma taką pamięć genetyczną. To jest dokładnie to, o czym mówiłem na początku. Bóg nam wpisał wszystko w nasze serce, żebyśmy pamiętali, skąd jesteśmy. Tak? I dlatego nasze gnicie jest bezpiecznym procesem, chociaż bardzo nieprzyjemnym. Ewangelia często nas straszy, mówi tak. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. Tutaj wracam do tematu dzisiejszego wieczoru. Myślę, że słowo czuwajcie jest kluczem do zrozumienia tego, znaczy jest kluczem do tego, żeby dobrze zrozumieć słowo straszenie nas. Czuwać w Ewangelii znaczy tyle, żeby czuwać z pamiętaniem o tym, co jest naszym zadaniem. Pan Bóg, Pan Jezus, kiedy mówi czuwajcie, to nie mówi drżyjcie ze strachu, kiedy ja przyjdę, ale mówi weźcie się do roboty. Zobaczcie, że Ewangelie bardzo często są takim momentem, w którym Bóg, w którym Jezus mówi, mamy powielać talenty, czyli mamy się wziąć do pracy, mamy to twórczo przeżyć. Co to znaczy twórczo przeżyć? To znaczy, że Pan Jezus nas wzywa do współodpowiedzialności. To jest kolejne nasze niesamowite powołanie. Co to jest współodpowiedzialność? To jest powiedzenie, nie chcę w tobie marionetki, nie chcę w tobie kogoś, kto będzie tylko wyznawał religię, kto będzie odtwarzał pewne czynności, ale chcę, żebyś ze mną, z Bogiem, był współodpowiedzialny za to wszystko, co się w tym świecie dzieje, co się tworzy. Uczynić kogoś odpowiedzialnym to nic innego, jak pozwolić mu myśleć i decydować. Bóg, dając nam życie, mówi, chcę, żebyś myślał, żebyś decydował, żebyś tworzył, żeby twoje czuwanie, żeby twoje oczekiwanie, twoje pamiętanie było czymś twórczym, nie tylko odtwórczym. Z tego wynika jeszcze jedna rzecz. Jak się komuś daje odpowiedzialność, współodpowiedzialność, to się mu ufa. To jest niesamowite, że Bóg nam ufa, że Bóg nam daje całą swoją kasę i mówi, ja ci ufam, wiem, że tego nie zmarnujesz, wiem, że tego nie zniszczysz. Wszystko, co jest moje, jest twoje. Cały czas te obrazy nam mówią jedną rzecz, że Bóg jest kimś, kto nas ma na swoim poziomie. Jak to się stało? No właśnie przez wcielenie. Adwent teraz mamy. Oczekujemy, ale oczekujemy kogo? Boga, który schodzi, zniża się do naszego poziomu. To jest list do Filipian. Tak, że uniżył samego siebie po to, żeby właśnie być dla nas, ja wiem, że to jest takie może brzydkie słowo, ale być dla nas partnerem. Być kimś, kto jest równy. On wie, że my nie możemy doskoczyć, w związku z tym on się staje kimś dla nas, równym dla nas. Czuwanie w Ewangelii to nie jest tylko bierne patrzenie na posiadłość Pana i drżenie ze strachu, żeby je nie zniszczyć, żeby się coś temu złemu nie stało. To jest przypowieść o talentach. Pamiętacie, jestem Panem, który chce zbierać tam, gdzie nie posiał. Jestem Panem, który nie tylko chce zysków z tego, co dał, ale chce szukać też owoców tam, gdzie wydaje się, że nic nie dał. To jest kolejny znak na to, nie, że on jest straszny, ale na to, że nam strasznie ufa, że my jesteśmy kimś dla Niego, kto jest ważny, kto może owocować tam, gdzie wydaje się, że nie ma warunków do tego. To się w codzienności przekłada na konkrety, to znaczy tak żyj, żeby każdy, kto się z Tobą spotka, kto będzie Ciebie słuchał, kto będzie na Ciebie patrzył, z kim się dzisiaj właśnie spotkasz w swojej robocie, w swojej drodze, na tej, na której jesteś, widział w tobie Boga, widział w tobie Boga, który jest miłością. To jest konkret naszego życia. Chociaż to brzmi tak strasznie wzniośle, doskonale wiemy, o co chodzi. To są ci wszyscy ludzie, którzy patrzą na nas każdego dnia w tramwaju, w naszej robocie, na uczelni. Ja to często mówię i często się tu powtarzam, ale myślę, że to jest bardzo istotne. I widzą twarz, która może powiedzieć, kocham cię, staję przed tobą z Bogiem, który jest miłością, albo twarz, która mówi, zabiję cię zaraz. Nie? I to jest nasze niesamowite powołanie, które właśnie czuwając, czekając na Pana Boga, który przychodzi, ale to jest podstęp Boży, bo Bóg już przyszedł przecież. Nie? My tak czuwamy i czasami możemy przegapić. Bóg, który już w nas jest, który już przyszedł, mówi, możesz pokazać innym ludziom, że jestem obecny. Dalej, kiedy nas Pan Bóg zaprasza do tego, żebyśmy byli gospodarzami w Jego winnicy, żebyśmy byli gospodarzami w Jego robocie, to mówi, zrzuć z siebie dwa ubranka, lenistwo i pseudopokora. Lenistwo, o którym już mówiłem, że można tak czekać, siedzieć i nic nie robić, a pseudopokora, która polega na tym, ja się do tego nie nadaję. Tak? Są lepsi, są bardziej pobożniejsi, są bardziej wygadani, wyszczekani i tak dalej. To jest kłamstwo. Znaczy, każdy z nas może albo słowem, albo czynem zaświadczyć o tym, że jestem współodpowiedzialny w winnicy pańskiej za to, co się dzieje. Jeśli pójdziemy w taką pseudopokorę, to bardzo często jest tak, że nie działamy. Że jesteśmy ludźmi, którzy ze strachu zamykają się w swoich czterech ścianach i osiągają tylko pewne minimum religijne. Tak? Że mamy pewne obowiązki, w jakikolwiek kościele byśmy nie byli, to wszędzie jest jakiś minimum, które trzeba spełnić i tym się zadowalamy. A o to w ogóle nie chodzi. Trochę jak niewolnik, który robi tylko wszystko to, żeby nie rozłościć swojego Pana, który przyjdzie. Nasze czuwanie ma być twórczym czuwaniem, radosnym czuwaniem. A więc w tekstach, kiedy czytamy, że Pan Jezus mówi o konieczności czuwania, On wcale nas nie straszy, tylko chce nas ośmielić. do tego, żebyśmy rzeczywiście robili, żebyśmy działali, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie tylko siedzą, ale rzeczywiście mają frajdę samodzielnego myślenia, samodzielnego decydowania, a potem działania. Chrześcijaństwo jest frajdą, kiedy się te trzy rzeczy robi. Myśli, decyduje i działa. I do tego nas On wzywa. Święty Paweł mówi tak. W Nim, w Jezusie, zostaliście wzbogaceni we wszystko, tak iż nie brakuje wam żadnego daru łaski. On też będzie was umacniał aż do końca. To jest pierwszy list do Koryntian. To mogą być świetne życzenia na Boże Narodzenie. Tak? Możemy to napisać na kartkach. Piękny slogan, piękne hasełko i tyle. Napiszemy na końcu amen. Ale tak naprawdę zobaczcie, że ten tekst tam mówi o tym, że my się często dajemy oszukać złemu duchowi, że nic nie mamy, że jesteśmy biedni, że jesteśmy takie fajtłapy, że nic nie potrafimy. Paweł mówi, że jest inaczej. I to jest to, co mówię na początku. Pamięć. W Nim mamy wszystko. W Nim jesteśmy bogaci. W Nim mamy wszystkie możliwe zdolności do tego, żeby pokazać temu światu, że jest nadzieja. Że ten świat nie jest przegrany. Co więcej, w tym fragmencie jest mowa o tym, że my na nic nie musimy zasługiwać, że nie musimy Panu Bogu udowadniać, ale jesteśmy na tyle bogaci w Jego łaskę, że możemy z tej łaski działać, że możemy robić. Nie zajmować się tylko sobą, swoim zbawieniem, czekaniem właśnie na śmierć, na koniec i może będzie i się uda, tylko my już mamy wszystko, nie po to, żeby nic nie robić, tylko właśnie, żeby działać, żeby się sobą nie zajmować. Zobaczcie, ile razy daliśmy się już nabrać na tą śpiewkę, którą słyszymy w sercu o swojej beznadziejności. O tym, że musimy się udoskonalić, żeby móc działać dla Pana Jezusa. Zobaczcie, drogie Panie, ile w tym tygodniu razy pomyślałyście o tym, że jestem warta tyle, co mój wygląd. Oczywiście żadna się z was do tego nie przyzna publicznie, nie? Ale te godziny spędzone przed lustrem właśnie o tym mówią. Zobaczcie, Panowie, ile z nas pomyślało w tym tygodniu, wart jestem tyle, ile mój sukces, ile mój wysiłek, ile moje owoce mojej pracy. Niby wiemy, że Bóg nam daje wszystko, a ciągle dajemy się złapać na to samo. Ciągle zły zabiera nam w pamięci to, że jesteśmy bogaci i że nic nie musimy. To jest niesamowite, że chrześcijanie to jest taki klub ludzi, którzy nic nie muszą. Naprawdę nic nie musimy. Nie? Że mamy wszystko do tego, żeby osiągnąć sukces. Często sobie mówimy w kościołach, na naszych nabożeństwach, na kazaniach o tym, że jesteśmy piękni, tak? Tylko zobaczcie, że my po ostatnim znaku, czy to będzie błogosławieństwo, cokolwiek to by nie było, zapominamy o tym, że jesteśmy piękni. Nie? Zapominamy o tym, że jesteśmy bogaci. Że możemy tak po prostu wyjść z kościoła i podejść do każdego człowieka i dać mu wszystko. Bo mamy skarb. Mamy Pana Jezusa. Ale my znowu zaczynamy zajmować się sobą. Swoim samodoskonaleniem, swoją grzesznością, swoją słabością i tak dalej. I to jest największe zwycięstwo złego, że nam zabiera pamięć. Bo dopiero potem zaczynają się nasze grzechy, zaczynają się nasze słabości i tak dalej. Pamięć, która jest bardzo ważna w wierze, żeby pamiętać o tym, co Bóg dla nas uczynił. Ja Cię wyprowadziłem, ja Ci dałem wolność, ja Ci dałem wszystko, co jest potrzebne do tego, żebyś był człowiekiem twórczym. Nie jesteś żadnym wybrakowanym elementem, który jest w chrześcijaństwie po to, żeby siebie udoskonalić, tylko jesteś w chrześcijaństwie po to, żeby sobie nieustannie przypominać, że masz wszystko do tego, żeby światu pokazać, że Bóg jest kimś, kto jest miłością. Pan Jezus nam obiecał, że do końca nas będzie umacniał, że będzie do końca z nami. Ale znowu, nie jako strażnik, nie jako ten, który będzie pilnował naszej moralności, ale jako ten, który będzie nieustannie sączył do naszej głowy myśl: jesteś ukochanym dzieckiem Boga, w związku z tym jesteś silny. Jesteś kimś, kto ma wszystko do tego, żeby zrobić dobre rzeczy. I na takiego Pana czekamy. Na Pana, który uzdolnił nas do tego, żebyśmy robili dobro w tym świecie. Zobaczcie, że 2000 lat temu Żydzi też oczekiwali na Mesjasza. My mówimy, że też na Niego czekamy, chociaż wierzymy, że On już przecież przyszedł. Ale na jakiego Mesjasza czekali? Doskonale to wiemy. Na wielkiego Pana, który przyjdzie i rozwali wszystko, tak? Co jest złem. Według nich oczywiście jest złem. I to jest pokusa, która może nam grozić, że będziemy czekać na takiego Mesjasza, który przyjdzie i zrobi porządek w tym świecie. To wbrew pozorom też jest nasza pokusa. Zatytułowaliśmy to spotkanie Oczekujemy Twojego przyjścia chwale. I obyśmy czekając na przyjście nie przegapili Pana Jezusa, który już przychodzi, który już przyszedł. Jedyne, co mamy pewne, jak On przychodzi, to jest właśnie list do Filipian, który mówi o tym, że przyszedł jako ten, który pozwolił się obedrzeć ze wszystkiego, ze swojej chwały. A więc prawdopodobnie przyjdzie znowu w taki sam sposób. I w taki sam sposób przychodzi każdego dnia, jako odarty ze chwały, jako ten, który nie ma nic, który staje się tylko i wyłącznie człowiekiem. A więc takiego Pana oczekujmy. Bo tego wielkiego na rydwanach możemy oczekiwać, nie powiem do jakiej śmierci, a tego, który jest ogołocony i który jest biedny, przychodzi każdego dnia. I tego możemy przegapić. I tak na koniec chcę powiedzieć, czym jest dla mnie osobiście oczekiwanie. Tydzień temu byłem w radio, nie powiem jakim, żeby nie reklamować, i była bardzo miła rozmowa z Łukaszem, redaktorem, i na końcu bardzo takie kurtuazyjne pytanie z jego strony. Mówi, czego ci życzyć na święta? Nie wiem, skąd mi to przyszło, ale powiedziałem od razu, śmierci. I Łukasz zamilknął. Wiecie, co to znaczy w radiu cisza? Nie? Była chwila ciszy. Ja mu tylko potem jeszcze dodałem szybkiej śmierci. Nie? Ja się jej boję. Nie powiem, że jestem kimś, kto od razu by się tu bardzo chętnie dał jakiemuś wariatowi do zabicia, ale pragnę jej bardzo. Bo wierzę, że to jest ten moment, w którym Pan przychodzi, a my przecież na Niego oczekujemy. Dlatego chciałbym Was prosić, jeśli możecie, to się módlcie o takie doświadczenie dla mnie, żebym szybko umarł. Żebym go mógł jak najszybciej spotkać, tego, który przychodzi, bo chwale, ja to tak rozumiem, może to jest nieortodoksyjne, ale to, że On przyjdzie chwale, to nie, że będzie objawiał swoją chwałę, bo On już ją dawno objawił na krzyżu i w zmartwychwstaniu, ale że objawi moją chwałę, że moment śmierci będzie momentem, w którym objawi się moja chwała, oczywiście od Niego płynąca. I tego sobie, ale Wam też życzę, chociaż wiem, że macie rodziny i to może być nieciekawe dla pozostałych, ale obyśmy umarli szybko, bo wtedy Jego chwała się objawi, bo wtedy zobaczymy Go takim, jakim jest naprawdę, że jest Bogiem, który nigdy nas nie opuścił. Amen. Dzięki.